Thank you, Joanna.
Bardzo dziękuję, Joanna. No, nie wiem, czy wygłoszę inne wprowadzenie, wprowadzenie różniące się od tego, co powiedziała Joanna. Czeka nas wiele interesujących wykładów, wystąpień. Nie chcę Państwa pozbawić skupienia. Raczej liczę na to, że będę mógł wysłuchać innych, a nie mówić samemu. Zdaję sobie sprawę, że niegrzeczne jest opowiadanie osobistych anegdot publicznie, ale chciałbym na początek opowiedzieć krótką historię z własnego życia, a jak zetknąłem się z twórczością Wróblewskiego. Było to w windzie, w Centre Pompidou, w której to windzie przedstawiono mi polską kuratorkę i Joannę Mitkowską, wówczas pracującą w Muzeum National d'Art Moderne. Zajmowałem się wystawą, o której wspomniała Joanna, Starting from Scratch, o sztuce tuż powojennej w Europie i w Stanach. Joanna zaś zajmowała się projektem o europejskiej sztuce powojennej, Premises of the Past. A wystawa później miała miejsce w Centre Pompidou. Oczywiście nie mogliśmy długo rozmawiać w samej windzie, ale umówiliśmy się na kawę. Pamiętam, że Joanna powiedziała, że głównie interesuje ją to przy tego rodzaju projektach i obawia się, że będzie to tylko wątek poboczny do głównej narracji sztuki, a historii sztuki, którą wszyscy znamy, która przyjęła się w Europie Zachodniej i w Stanach, że to nie wpłynie na zmianę tej narracji. Zgodziłem się i nadal się zgadzam. Powiedziałem, że moje podejście do sztuki powojennej właśnie miało na celu globalizację narracji i doprowadzenie do zmiany, podstawowej zmiany, ale perspektywy, ale główny problem wiązał się z trudnością oceny sztuki oraz artystów, których znałem co najwyżej pobieżnie dzięki muzeum w całej Europie czy w Ameryce Północnej, dzięki wizytom w tych muzeach. Joanna powiedziała, że oto jest ta szansa, żebym zapoznał się z twórczością ważnego polskiego artysty, którego nie znałem, mianowicie Andrzeja Wróblewskiego, dlatego że jego twórczość wówczas pokazywano w ramach retrospektywy w Galerii Narodowej w Warszawie. Kuratorką była Joanna Kordiak, była to wystawa i że wystawa, dowiedziałem się, że wystawa się zaraz kończy, zatem złapałem pierwsze połączenie lotnicze do Warszawy, żeby zdążyć na tę wystawę i cieszę się, że tak się stało, dlatego że dzięki entuzjazmowi i dzięki perspektywie na historię sztuki, którą wykazywała Joanna, zawdzięczam zarówno moją znajomość Wróblewskiego, jak i moją obecność w tej sali. I myślę, że dość już anegdot osobistych. Na pewno jednak bez Joanny nie zapoznałbym się z tą jakże ważną dla mnie obecnie twórczością. Podczas tej pierwszego pobytu spotkałem wielu historyków sztuki różnego pokolenia. Wróciłem do Francji, zająłem się wystawą dla Musée des Beaux-Arts w Lyonie, na której gdzie poświęciłem, oddałem jedną salę malarstwu Wróblewskiego z lat 48-49 i oczywiście zapomniałem ilustracji. Niestety mój komputer został w Rzymie, ale fakt, że ta sala z twórczością Wróblewskiego sąsiadowała z salą z malarstwem Pollocka i Rodki. Oto po raz pierwszy doszło do takiego międzynarodowego kontekstu, takiego zestawienia twórczości Wróblewskiego z inną twórczością. Oczywiście nie sugerowaliśmy żadnych relacji, a kiedy Joanna została dyrektorką MSN-u, zwróciła się do mnie z propozycją zajęcia się projektem dotyczącym Wróblewskiego. Zdałem sobie sprawę, że jest to ważny artysta po zapoznaniu się z jego twórczością, po pokazaniu jego malarstwa w Lyonie. Zareagowałem z entuzjazmem, który stanowił tylko odzwierciedlenie entuzjazmu Joanny. Współpracowałem z Martą Dziewańską przy organizacji wydarzenia. Ta konferencja jest drugim takim wydarzeniem wokół Andrzeja Wróblewskiego. Bardzo dziękuję Marcie. Jak już Państwu powiedziała, Joanna miało miejsce wcześniej, jesienią ubiegłego roku, seminarium w Krakowie i w Warszawie. Na tych seminariach z zadowoleniem miałem okazję obejrzeć, jak moi koledzy z całego świata z entuzjazmem odkrywają twórczość Wróblewskiego. Niektórzy znali wybrane prace, ale nigdy na taką skalę. Było to zatem bardzo ważne i myślę, że to był przełomowy moment w życiu badacza, w życiu, kiedy dochodzi do takiej dynamiki grupowej, która rodzi się wskutek obcowania z pewną twórczością, z obiektami, kiedy ma się możliwość omówienia i obcowania z tymi obiektami. Wszyscy, a myślę, to w pewnym stopniu doświadczyliśmy, a bardzo gościnnie, z wielką życzliwością spotkaliśmy się zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie. Ze strony instytucji publicznych oraz kolekcjonerów prywatnych, czy też różnych osób, z którymi spotkaliśmy się przy okazji tego seminarium. Cieszę się bardzo, że większość badaczy, która uczestniczyła w zeszłorocznym seminarium, jest obecna tutaj i bardzo wiele sobie obiecuje. Bardzo liczę na to, że po roku głębokiej refleksji nad Wróblewskim przedstawią nam ciekawe przemyślenia. Oczywiście brakuje Sary Rysz i Rachel Hajdu, które nie mogły przyjechać z racji innych zobowiązań. Jednak z pewnością są obecne duchem, a po drugie zapewne będą uczestniczyły w kolejnych etapach tej podróży. Cieszę się, że dołączyli do nas też nowi koledzy z Polski i z zagranicy. Zajmując się twórczością Wróblewskiego, napotykamy na różne fundamentalne pytania, z którymi zwykle ma do czynienia historyk sztuki. Mógłbym te pytania wymienić, ale by to Państwa zanudziło. Jest to bowiem przykładowy przypadek, wzorowy przypadek Wróblewskiego, ale zwrócę uwagę na kilka pytań. Z pewnością pojawi się więcej pytań podczas tej dwudniowej konferencji. Pierwsze pytanie wiąże się z tym, że Stoimy wobec twórczości, która powstała w ograniczonym czasie. Jest to twórczość zarazem bardzo różnorodna. Twórczość, która kwestionuje nasze wspólne przekonania, nasze zwyczajowe przekonania odnośnie pojęć stosowanych w historii sztuki dwudziestowiecznej. Dalej, podział na abstrakcję i figurację. Jest to przeciwstawienie, którą twórczość Wróblewskiego w całości, jeśli ją postrzegać, kwestionuje. Przywykliśmy do tego, że artyści niektórzy mają okres abstrakcyjny czy figuratywny, ale są tutaj wyraźne podziały i wyraźne zwroty, czy przynajmniej zostają dłużej przy jednym stylu. Tak było w przypadku pionierów abstrakcji, którzy od sztuki figuratywnej przeszli do abstrakcji, tak jak to było w przypadku Mondriana. Znamy też przypadki powrotu do figuracji, które obserwujemy chociażby u Malewicza pod koniec życia, czy też Jeana Eliona, albo Herbina. Jednak każdorazowo wiemy, czy przynajmniej wydaje nam się, że wiemy, skąd ta decyzja, skąd ten zwrot. Mamy na to pewne dokumenty, mamy pewne dowody i dostrzegamy pewien przeskok pomiędzy jednym aspektem a drugim. Z Wróblewskim ani tak nie jest, ani tak nie jest. Co jeszcze bardziej komplikuje sprawę? I żeby wyjść poza podział na abstrakcję i figurację, mamy tak wiele dwustronnych prac autorstwa Wróblewskiego, co świadczy o złożoności jego myśli, procesów umysłowych oraz jego dzieła. Oczywiście są względy natury ekonomicznej, oszczędność, malowanie na obu stronach płótna, ale jednocześnie myślę, że to świadczy o pewnych zmianach postanowienia, zmianach podejścia, albo bardzo szybko dokonywanych, albo z czasem Wróblewski ponownie wykorzystuje materię płótno. Jest to skądinąd wyjątkowe, o ile mi wiadomo, i mogę się mylić z racji słabej znajomości sztuki polskiej. Jednak nawet we Francji tuż powojennej, która znajdowała się w sytuacji trudnej, trudno było o płótno, o farby i tak dalej, nie znam żadnego artysty, który tak często malował po obu stronach płótna i powracał do pewnych dzieł. Drugi aspekt, który rodzi ważne pytania, którymi to zajmą się nasi prelegenci zarówno dzisiaj, jak i jutro. I jak już mówiłem, czekam na wyniki ich przemyśleń. Nie chcę wygłaszać wykładów. Dopiero potem powołam się może na ich wypowiedzi. Niemniej, druga kwestia dotyczy sfery prywatnej, a sfery publicznej w twórczości artystycznej, zwłaszcza w Europie Wschodniej, czy też zwłaszcza w warunkach dyktatury zakazującej pewnego rodzaju twórczości. Przywykliśmy, mówię my, a być może mówię w imieniu Europy Zachodniej czy historyków sztuki z Ameryki Północnej. Przywykliśmy zatem do artystów, którzy malują pewne rzeczy, uprawiają pewnego rodzaju twórczość publiczną, jednocześnie malując do szuflady. w Polsce, to było z Van Goghem na przykład. Można też wspomnieć o nielicznych abstrakcyjnych artystach, którzy zostali w Niemczech po latach 30. Oskar Schlemmer czy inni związani z nim artyści uprawiali abstrakcję prywatnie, jednocześnie tworząc sztukę bardziej ilustrującą na użytek publiczny. Weźmy też Rodczenkę, który na przełomie lat 30. i 40. na własny użytek malował abstrakcje, jednocześnie pokazując obrazy czy zdjęcia całkowicie figuratywne, ideologicznie słuszne. U Wróblewskiego mamy do czynienia z inną sytuacją. Wydaje się, że nie ma różnicy pomiędzy twórczością publiczną a prywatną. Mogę się mylić, nie wiem. No, odnoszę jednak takie wrażenie na podstawie tego, co wiem. Jego twórczość, to jak zajmuje się i to jak podchodzi do ideologii, jest również bardzo złożone, zwłaszcza w kontekście tego, co osiąga, bądź nie osiąga, co rodzi kolejne pytania związane ze znaczeniem, z rolą zamiaru w twórczości artysty, czy zamiar zawarty jest pracy, czy zamiar jest kłóci się z twórczością. U Wróblewskiego moim zdaniem dochodzi do wielu tego rodzaju konfliktów. Jak również podchodzić do warstwy osobistej w kontekście, który premiuje to, co zbiorowe. Trzeci aspekt wiąże się z tym, że z powodów dość przypadkowych, związanych właściwie z datami życia Wróblewskiego, mamy do czynienia z twórczością antyteleologiczną. To znaczy, jest to twórczość, gdzie normalnie jest okres formatywny, okres dojrzały, twórczość późna i to wszystko potem z perspektywy czasu oceniają historycy sztuki, proponując pewną teleologię. Natomiast w przypadku twórczości, która trwała tylko 10 lat i przechodziła wiele zmian, tak się nie da. I myślę, że powinny płynąć dla nas z tego wnioski. Dla mnie z pewnością tak jest. Są bowiem pewne narzędzia, którymi posługuję się w sposób niejako leniwy, z lenistwa, które się nie sprawdzają w obliczu tego rodzaju twórczości. I mógłbym rozwijać ten wątek. Jednak celowo będę mówił zwięźle. Kolejna sprawa wiąże się z tym, że istnieje tendencja, jeśli mamy do czynienia z artystami analizowanymi przez historyków sztuki, o przyjęcie perspektywy czysto lokalnej. Zaś u Wróblewskiego, z Wróblewskim sprawa jest o tyle ciekawa, że mamy do czynienia z artystą, który, o ile mi wiadomo, ma wielkie znaczenie w lokalnej historii sztuki i w micie sztuki polskiej, ale który jest całkowicie nieznany poza Polską. Mówiąc całkowicie poza Polską nieznany, używam tego słowa świadomie, być może niektórzy z Państwa, a niektórzy historycy sztuki spoza Polski byli świadomi istnienia Wróblewskiego od dość dawna, jednak naprawdę na palcach jednej, dwóch rąk można policzyć znawców twórczości Wróblewskiego za granicą. Zatem nie mamy do czynienia z artystą, który, w przypadku którego możemy ocenić to, jak wpłynął na sztukę zagraniczną. Nie możemy też posługiwać się obfitą bibliografią powstałą nad piśmiennictwem z całego świata. Również mamy do czynienia z artystą, który został zmitologizowany lokalnie w sposób niesłychany, a został też, ta mitologizacja jest być może niezrozumiała dla cudzoziemców, a nie twierdzę, że nie sposób zrozumieć, dlaczego Wróblewskiego uważa się za ważnego artystę w Polsce. Twierdzę tylko, że dzieje się tak z powodów często niezrozumiałych dla historyków sztuki spoza Polski. Stąd też tego rodzaju spotkania są bardzo ważne, dlatego że są okazją porównania różnej perspektywy, różnych perspektyw, obu perspektyw, kiedy mówimy o artystach czy o twórczości, a tylko po to, żeby ich niejako wyciągnąć na światło dzienne, żeby niektórzy uważają, że jest szkoda, kiedy artysta wychodzi z tej domeny prywatnej, kiedy staje się powszechnie znany, kiedy staje się własnością publiczną. Rzecz zgadza się i musi być pewna wymiana, pewien dialog, ale kolejny przykład wzięty z historii sztuki powojennej, Arshil Gorki. Dla mnie żałuję, że Gorki, może nie tyle żałuję, ale ciekawe zjawisko, jak podejść do Gorkiego albo w kontekście międzynarodowym, w głównej narracji sztuki powojennej, to znaczy jako abstrakcyjny ekspresjonista rodem ze Stanów, czyli przedstawiciel sztuki międzynarodowej, ewentualnie można postąpić tak, jak robią to historycy sztuki w ostatniego dwudziestolecia, powoływać się na jego pochodzenie ormiańskie jako czynnik, który całkowicie ukształtował jego sztukę, mimo że za życia wolał uchodzić za Gruzina, nie za Ormiana. Mniejsza w każdym razie ta kwestia, to z bliska i z daleka, te perspektywy z wewnątrz i z zewnątrz, kontekst krajowy, międzynarodowy, to bardzo ważna sprawa. Kolejna kwestia, i to dość istotne, a w kontekście tego, jak postrzegamy twórczość Wróblewskiego z perspektywy międzynarodowej, moim zdaniem przynajmniej jasne jest, chociaż nie mogę mieć pewności, że w miarę jak odkrywamy Wróblewskiego, w miarę jak poznajemy Wróblewskiego, podchodzimy do niego, widzimy go z perspektywy współczesnej. Jest to dziwne, bo w Polsce Polacy przywykli do obcowania z jego twórczością, a twórczość, dzieło Wróblewskiego wpisało się w historię kultury Polski. A my z kolei podchodzimy do tej twórczości z innej strony. Jednak wszyscy zgodzilibyśmy się, przynajmniej koledzy, którzy uczestniczyli w tym zeszłorocznym seminarium, są zgodni co do tego, że do Wróblewskiego podchodzimy nie jako do postaci historycznej, a to, że wydaje się postacią zupełnie bardzo istotną dla teraźniejszości, dla ostatniego dwudziestolecia. Bardzo wiem, że występują paralele z podobieństwa z twórczością Tuymansa, czy Hany Danielsa, czy też Wilhelma Sasnala. Nie wiem w końcu, dlaczego ci artyści, którzy przychodzą na myśl w tym kontekście, pochodzą z Belgii czy z Polski. Może coś w tym jest, może są pewne wspólne cechy, pewne wspólne wątki łączące Belgię i Polskę, w tym kwestie tego, jak zdefiniować narodowość, naród składający się z kilku krajów, składający się z kilku narodów. Może tak się dzieje w przypadku innych artystów również. Chodzi mi jedynie o to, że w przypadku Wróblewskiego nie sposób uznać, nie sposób przyjąć podejście historyka sztuki zajmującego się wyłącznie przeszłością, nie lekceważąca teraźniejszość. Jest tutaj ruch, a pewna dynamika. I wreszcie, i na sam koniec, ocena sztuki Wróblewskiego jest bardzo ważnym również elementem ogólnego procesu przemyślenia, rewizji narracji sztuki dwudziestowiecznej. To znaczy, jeżeli chcemy stworzyć zglobalizowaną historię sztuki, musimy uwzględnić zarówno perspektywę lokalną, jak i międzynarodową i musi dojść do pewnej wymiany, pewnego przechodzenia właśnie, zmiany tej perspektywy z bliska, z daleka, z wewnątrz i z zewnątrz. Kiedy myślimy o reakcję na traumę II wojny światowej, jest to bardzo interesujący przypadek takiej reakcji, może również skłonić nas do zmiany sądów na temat innych artystów. Ważne zatem, nie wiem, czy warto wychodzić od niego, bo zresztą już trwają badania, jednak powinniśmy się moim zdaniem bardziej zająć jego twórczością i myślę, że jesteśmy dopiero na początku drogi, na początku procesu odtworzenia, tworzenia na nowo narracji o sztuce dwudziestowiecznej. Mam nadzieję, że to dwudniowe sympozjum pomoże nam w tym wysiłku. Dziękuję.